Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki CSS The Definitive Guide, wydanie trzecie, autorstwa Erika A. Meyera. To techniczny podręcznik i rozbudowane kompendium poświęcone kaskadowym arkuszom stylów, przede wszystkim standardowi CSS 2. Jedeza. Książka nie jest zbiorem gotowych szablonów stron ani krótkim kursem dla osób szukających natychmiastowych efektów. Jej celem jest wyjaśnienie, dlaczego reguły CSS działają w określony sposób, jak przeglądarka rozstrzyga konflikty między deklaracjami oraz jak właściwości wpływają na układ i prezentację dokumentu. Meyer łączy opis składni z analizą modelu formatowania, selektorów, dziedziczenia, wartości, jednostek, obramowań, tła, pozycjonowania i typografii. Szczególnie istotna jest perspektywa autora, który traktuje CSS jako system reguł, a nie tylko zestaw wizualnych ustawień. To pozwala czytelnikowi diagnozować błędy zamiast próbować przypadkowych poprawek. Trzecie wydanie powstało przed szerokim upowszechnieniem wielu modułów CSS 3, dlatego nie jest pełnym przewodnikiem po dzisiejszych możliwościach języka. Pozostaje jednak wartościowym objaśnieniem klasycznych mechanizmów, na których opiera się duża część pracy z CSS. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, kaskada, dziedziczenie i swoistość jako mechanizm rozstrzygania reguł. Jednym z centralnych tematów książki jest sposób, w jaki CSS rozstrzyga sytuację. Gdy do jednego elementu pasuje wiele deklaracji, Meyer omawia tu kaskadę, dziedziczenie i swoistość selektorów, czyli trzy mechanizmy, bez których arkusz stylów szybko staje się nieprzewidywalny. Kaskada uwzględnia między innymi pochodzenie reguły, ważność deklaracji oraz kolejność jej występowania. Swoistość pozwala z kolei porównać siłę selektorów. Reguła wskazująca konkretny identyfikator zwykle ma pierwszeństwo przed regułą opartą wyłącznie na nazwie elementu, ale kolejność i oznaczenie important również mogą zmienić wynik. Dziedziczenie wyjaśnia, dlaczego część właściwości tekstowych przechodzi z przodka na potomków, podczas gdy wymiary, marginesy czy obramowania zazwyczaj nie. Autor przedstawia te zasady jako praktyczne narzędzie porządkowania kodu. Zamiast dopisywać coraz bardziej złożone selektory albo wymuszać wynik deklaracją important, projektant może ustalić, skąd bierze się konflikt. Takie podejście ułatwia tworzenie stylów, które da się rozwijać i poprawiać. W kontekście starszych stron opartych na CSS 2. Wierszt jest to także podstawa rozumienia arkuszy odziedziczonych po innych autorach. Choć współczesny CSS zawiera dodatkowe mechanizmy, fundamentalna logika kaskady i swoistości pozostaje niezbędna do świadomego kontrolowania wyglądu interfejsu. Po drugie, model pudełkowy i matematyka wymiarów elementów. Książka szczegółowo wyjaśnia model pudełkowy, czyli sposób, w jaki przeglądarka buduje przestrzeń zajmowaną przez element. Treść znajduje się wewnątrz obszaru content, wokół niej mogą występować padding, obramowanie oraz margines. Te warstwy nie są wyłącznie dekoracją. Tu wpływają na końcowy rozmiar, odstępy między elementami i zachowanie układu w dostępnej szerokości kontenera. Meyer zwraca uwagę, że poprawne przewidywanie rezultatu wymaga rozumienia obliczeń wykonywanych przez przeglądarkę, a nie tylko wpisania liczby pikseli w deklaracji width. Istotnym zagadnieniem są pionowe marginesy elementów blokowych i ich charakterystyczne łączenie się w określonych warunkach. To klasyczne źródło pomyłek, ponieważ odstęp widoczny na stronie nie zawsze jest prostą sumą dwóch sąsiednich marginesów. Autor omawia także wartości długości, procenty oraz zależność między wymiarami elementu a wymiarami jego bloku zawierającego. Dzięki temu czytelnik może rozpoznać, czemu deklaracja procentowa daje inny efekt niż sugeruje intuicja. Ta część wyróżnia się naciskiem na mechanikę formatowania. Zamiast traktować CSS jak narzędzie do przesuwania widocznych prostokątów, uczy analizować strukturę przestrzeni. Wiedza ta jest użyteczna przy naprawie przepełnień, nieoczekiwanych przerw, zbyt szerokich kolumn i układów, które rozsypują się po zmianie treści lub wielkości okna. Po trzecie, formatowanie wizualne, float i pozycjonowanie przed erą nowoczesnych układów, Meyer przedstawia podstawowy model formatowania wizualnego CSS. Odróżniając elementy blokowe od liniowych i wyjaśniając, jak powstają linie tekstu, bloki zawierające, oraz normalny przepływ dokumentu. To ważne, ponieważ wiele właściwości układu nie działa w oderwaniu od wartości display i rodzaju generowanego pudełka. Czytelnik poznaje konsekwencje zmiany sposobu wyświetlania elementu, a także różnice między ukryciem go przez display non, a zastosowaniem visibility hidden. W drabuju pierwszym przypadku element nie zajmuje miejsca w układzie, w drugim pozostaje w nim obecny, choć niewidoczny. Osobny nacisk położony jest na float i pozycjonowanie.
Float został w CSS 2.
Łąd zaprojektowany przede wszystkim do opływania treścią, na przykład ilustracji w akapicie, lecz przez lata był też używany do budowania wielokolumnowych układów stron. Książka pokazuje, dlaczego pływające elementy mogą wyjść poza wysokość rodzica i czemu właściwość clear jest potrzebna do kontrolowania dalszego przepływu. Omawia również pozycjonowanie relative, absolute i fixed wraz z relacją elementu do jego otoczenia. Historyczny charakter tych technik jest zarazem ich wartością edukacyjną. Współczesne projekty często wykorzystują Flexbox i Grid, których trzecie wydanie nie obejmuje. Jednak rozumienie normalnego przepływu, floatów i pozycjonowania nadal pomaga analizować starszy kod, interpretować zachowanie elementów oraz świadomie wybierać właściwy mechanizm układu. Po czwarte, selektory. Pseudoklasy i pseudoelementy jako narzędzia semantycznego stylowania, duża część przewodnika dotyczy selektorów, które określają, do jakich elementów zostaną zastosowane deklaracje. Meyer wychodzi poza proste reguły dla znacznika lub klasy i omawia selektory relacji, selektory atrybutów, pseudoklasy oraz pseudoelementy. Ich znaczenie polega na tym, że pozwalają reagować na strukturę dokumentu i stan interakcji bez konieczności dodawania dodatkowych elementów wyłącznie dla celów wizualnych. Selektor potomka, dziecka lub sąsiedniego rodzeństwa może wykorzystać istniejącą strukturę HTML. Selektory atrybutów pozwalają rozróżniać elementy według informacji zapisanych w ich atrybutach. Pseudoklasy odnoszą się do stanów lub położenia elementu, na przykład odwiedzonego odsyłacza albo elementu wskazanego przez użytkownika. Pseudoelementy umożliwiają stylowanie części treści lub wygenerowanego fragmentu, jak pierwsza litera czy zawartość przed albo po elemencie. W książce temat łączy się z generowaną treścią i listami, pokazując, że CSS może wpływać nie tylko na kolor i krój pisma, ale również na sposób prezentowania numeracji, znaków i drobnych elementów interfejsu. Praktyczna korzyść z tego rozdziału wynika z ograniczania nadmiarowego HTML. Autor nie przedstawia selektorów jako sztuczek, lecz jako język precyzyjnego opisu dokumentu. Jednocześnie szczegółowość wywodu przypomina, że złożone selektory trzeba stosować rozważnie, ponieważ ich działanie, swoistość i zgodność z przeglądarkami należy umieć przewidzieć. Na koniec, tło, tekst, listy, a i obramowania jako warstwy prezentacji dokumentu, CSS The Definitive Guide pokazuje, że prezentacja dokumentu składa się z wielu współdziałających warstw. Rozdziały o czcionkach i tekście obejmują właściwości wpływające na rodzinę pisma, wielkość, grubość, styl, odstępy, wyrównanie i dekoracje. Meyer wiąże je z dziedziczeniem oraz strukturą dokumentu, dzięki czemu typografia nie jest przedstawiona jako zestaw niezależnych ustawień. Czytelnik może lepiej zrozumieć, dlaczego zmiana wysokości linii wpływa na rytm całego akapitu, a wybór jednostki lub wartości względnej oddziałuje na potomne elementy. Równie konkretne są partie o tłach, kolorach, obramowaniach i konturach. Tło może być pozycjonowane, powtarzane i ograniczane do różnych obszarów pudełka, natomiast obramowanie uczestniczy w wyliczaniu wymiarów elementu. Kontur jest od niego odmienny, ponieważ nie zajmuje miejsca w modelu pudełkowym. Takie rozróżnienia mają konsekwencje dla projektowania stanów interaktywnych i czytelnych wskazań fokusu. Książka omawia też listy i generowaną treść, co pozwala oddzielić znaczenie struktury listy od jej wizualnej formy. Wydanie trzecie koncentruje się na możliwościach CSS 2.1, dlatego nie stanowi źródła wiedzy o późniejszych funkcjach, takich jak zmienne CSS, zapytania kontenerowe czy nowoczesne gradienty. Jego zaletą pozostaje jednak precyzyjne pokazanie, jak klasyczne właściwości łączą się w spójny system i jakich efekty wynikają z reguł przeglądarki. Podsumowując, trzecie wydanie CSS The Definitive Guide jest najbardziej przydatne dla osób, które chcą zrozumieć fundamenty CSS głębiej niż pozwalają na to krótkie kursy i dokumentacje właściwości. Skorzystają z niego początkujący, którzy mają już kontakt z HTML i podstawowymi regułami stylów, a także programiści utrzymujący starsze serwisy oparte na CSS 2.1. Książka będzie wartościowa również dla projektantów interfejsów, jeśli zależy im na rozumieniu skutków decyzji dotyczących struktury, odstępów, tipografii i dostępnych stanów elementów. Największą praktyczną korzyścią jest nauka diagnozowania. Czytelnik nie dostaje jedynie odpowiedzi, jak osiągnąć konkretny efekt wizualny, lecz poznaje reguły stojące za kaskadą, wymiarami, przepływem dokumentu i selektorami. Dzięki temu łatwiej rozpoznać źródło konfliktu stylów, obliczyć faktyczny rozmiar pudełka albo wyjaśnić zachowanie pływającego czy pozycjonowanego elementu.
To kompetencje trwałe, nawet gdy konkretne techniki układu zmieniają się z czasem.
Na tle wielu książek o CSS wyróżnia ją encyklopedyczna dokładność połączona z próbą pokazania zależności między częściami specyfikacji.
Nie jest to jednak najlepszy wybór jako jedyne źródło nauki współczesnego frontendu.
Wydanie z 2006 roku nie obejmuje kluczowych późniejszych narzędzi, m.in. Flexboxa, Grida, zapytań medialnych w obecnym zakresie, ani nowoczesnych modułów CSS. Warto więc czytać je jako solidne studium klasycznych zasad CSS i uzupełniać aktualną dokumentacją. Dla czytelnika gotowego na techniczny, momentami wymagający wywód, pozostaje ono wyjątkowo użytecznym przewodnikiem po logice arkuszy stylów. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Eric A.
Majer, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią.
Do zobaczenia.